Rozmowy o Biblii.
Więc lepiej jest powiedzieć dzień dobry niż dobry wieczór, mimo że jest wieczór, dlatego że mogą tego nagrania słuchać słuchacze i będzie jasny dzień. Latem.
Okay.
Jestem gościem Sławomira Wcisło na nagraniu właśnie.
Witaj, Sławomirze. Cieszę się, że możemy znowu się spotkać na nagraniu.
Ja również się cieszę, a jeszcze większa jest moja radość, kiedy słuchacze wysyłają pytania. Jeden właśnie ze słuchaczy, który ma na imię Tomasz, wysłał mi pytanie, co adwentyści dnia siódmego robią w stosunku do dzieci i młodzieży, oprócz szkółek niedzielnych, no innych takich właśnie zajęć dla dzieci, jak to zwał, tak zwał w czasie nabożeństw. Czy problem istnieje, aby zainteresować dzieci i młodzież Jezusem, Biblią, czy wiara u nastolatków jest powszechna? To są bardzo złożone aspekty. Jeśli dodasz do tego troski wynikające z rodzicielstwa, wtedy problem nie jest płytki. Ja mógłbym go bagatelizować, ale ty masz trójkę dzieci, prawda? Ich imiona?
Asia, Miłosz i Radek.
Lat?
25, 4, 24 i 12.
Jesteś więc praktykiem. Możesz wypowiedzieć się jako pastor zboru, ale i jako praktyk, ojciec trójki dzieci. Jak to było?
W tym krótkim wstępie, Sławku, poruszyłeś szereg zagadnień, więc ja może powiem tak, że jak czytamy Pismo Święte, to Bóg kładzie wyraźny obowiązek na rodzicach, wychowawcach, aby troszczyli się o duchowy rozwój dzieci. Chociażby te słynne słowa, które zapisał Mojżesz, że słowa o tym, że należy Boga kochać, powinny być powtarzane z dzieciom rano, wieczorem, a więc dzieci powinny, chrześcijańskie dzieci, dzieci osób wierzących powinny się wychowywać w duchowej atmosferze, która będzie sprzyjała ich wyborom, które jako już dorosłe osoby podejmą w swoim życiu.
W naszym ostatnim nagraniu, które dokonaliśmy 2 tygodnie temu, to były proste pytania, trudne odpowiedzi. Taki tytuł, jeśli dobrze pamiętam, nagranie nosiło, jest na serwerze. Wspomniałeś o pewnej siostrze, która przeżywała trudne chwile w zborze i przestała również tam uczęszczać ze swoim dzieckiem. Odbiło się to w taki sposób, można powiedzieć, na życiu duchowym tego dziecka, że to dziecko, kiedy dojrzało, kiedy stało się nastolatkiem, odeszło od zboru. Co robiłeś ty jako ojciec, żeby nie dopuścić do takiej sytuacji? W jaki sposób starasz się zainteresować swoje dzieci? Czy te szkółki niedzielne, które macie na nabożeństwach, u was funkcjonują podobnie tak jak u zielonoświątkowców?
Rzeczywiście te cotygodniowe nabożeństwa są ośrodkiem funkcjonowania zborów adwentystycznych. My nazywamy to, w związku z tym, że mamy nabożeństwa w sobotnie, szkółką sobotnią, więc ta sobota w naszych nagraniach gdzieś się tam przewija, ale wracając do tematu, rzeczywiście mamy szkółki, w których dzieci mają swój program przystosowany do ich
możliwości.
Wieku, do ich możliwości intelektualnych. Także coś takiego funkcjonuje. Oprócz tego funkcjonuje normalnie nauka religii w naszych zborach. Jest to pewnego rodzaju wyzwanie, bo nasze dzieci są rozproszone. Nie jest ich zbyt wiele, więc jest to pewne wyzwanie logistyczne, ale dzisiejsza technika też przychodzi z pomocą. Ja na przykład spotykam się z dziećmi na zajęciach religii, na przykład przez Skype'a. Także w ten sposób sobie staramy się radzić. Oprócz tego Kościół prowadzi różnego rodzaju obozy dla dzieci, młodzieży, działa harcerstwo adwentowe. Także jest tych form różnych, dostosowanych także do zainteresowań wiele. Są obozy sportowe, o takim zabarwieniu sportowym, są obozy o charakterze bardziej wypoczynkowym. No ale zawsze ten element nauki o Bogu, nabożeństw towarzyszy temu.
Ja powiem szczerze, kiedy ciebie słucham i porównuję z innymi przedmówcami, ponieważ taki temat jak pokolenie jutra, a nagrywałem w okresie przed 7. zjazdem PZPR z towarzyszem Bogdanem Czarneckim i z towarzyszem Mariuszem Nachtmanem. Towarzysz Mariusz Nachtman okazało się wierzy w Boga. No, to był wielki kłopot, ale ja sobie tutaj żartuję. W tych nagraniach Bogdan brzmiał jakby nieco słabiej w stosunku do Mariusza, który to jako pastor zielonoświątkowców prowadził szczep Royal Rangers w swoim zborze. Oczywiście działają tam też szkółki niedzielne. No i dodatkowo jeszcze mówi, że młodzież z kościoła angażuje się bardzo chętnie w różnego rodzaju wolontariaty. Z tym, że nieco gorzej jest zaktywizować młodzież ze świata, w jakiś sposób przyciągnąć ją do zboru. Patrząc na zbór Mariusza Nachtmana, który jest zborem 50-osobowym, pamiętam, wszedłem w ostatnią niedzielę spotkać się z coachem, z Andrzejem Mytychem. Bardzo fajne nagranie o coachingu żeśmy wykonali, ale powiem szczerze, ogłuszył mnie hałas. Z czego wynika hałas? To nie był hałas rozmów osób dorosłych, ale raczej krzyki dzieci. To dobrze, dlatego że Bóg pobłogosławił temu zborowi, że jest tam grupa dzieci w wieku 3 lata, 4 lata, 5 lat, które krzyczą strasznie. 15, 16, 17, piękne dziewczyny i przystojni chłopcy rosną. I tam też wszystko to ze sobą się miesza, rozmawia i jest aktywne. No ale to jest zbór 50-osobowy, plus sympatycy. U was jest nieco mniej. Macie problemy w skonsolidowaniu grup wiekowych, na przykład jest 3-latek, 4-latek, ale jest dziura wielka i potem 12-latek Radek dopiero i później dopiero Asia na przykład 24-letnia, a w środku takie szczeliny, nisze. I trzeba dzwonić Skype'em do Krakowa lub Warszawy.
Oczywiście w mniejszych zborach jest to rzeczywiście taki problem, że nieraz tych dzieci, młodzieży jest niewiele, nawet kilka osób. Są też zbory, gdzie w ogóle nie ma młodzieży. Zawsze ten szczebie od małych dzieci czy gwar młodzieży powoduje, że zbór tak bardziej żyje, tętni. Jest to zawsze ożywcze także dla starszych członków zboru. Jest poza tym to przyszłość
tak,
kościoła.
Tak, pokolenie jutra, prawda? Tak nosiło.
My doświadczamy też tego, co zresztą cały kraj doświadcza, że wielu młodych ludzi wyjeżdża w związku z poszukiwaniem pracy.
Studia.
Studia, czy wręcz no, emigracja zarobkowa. Także to są też problemy, które nas nie omijają.
Tak? Nie tylko demograficzne. Mariusz Nachtman wspomniał, mówi, znika mi specjalista do spraw obsługi sprzętu nagłaśniającego, bo jedzie na studia do Wrocławia, o ile dobrze pamiętam.
No takie rzeczy to normalne. Młodzież jest najbardziej mobilna, więc tutaj zmiany są dosyć szybkie, jeśli chodzi o liczbę młodzieży, o właśnie wyjazdy, zawieranie związków małżeńskich, poszukiwanie pracy.
Kiedyś, kiedy byłem młodzieżą i kończyłem studia, dołączyłem do jednego ze zborów we Wrocławiu. Była nas tam wtedy całkiem pokaźna grupka młodzieży studenckiej. W tej chwili nie ma śladu.
No właśnie, twoje słowa to potwierdzają.
Ale powiedz mi proszę, ewangelizacja, uwielbienie, prace społeczne, wolontariat. Opowiedz mi o tych czynnościach, które aktywizują młodzież. Pamiętam, mówiłeś mi o projekcie, który realizowaliście od marca poczynając. Mówiłeś, że młodzież na Facebooku się sama mobilizowała, sama sobie nadawała takt, a ty z boku patrzyłeś na to.
No, ja doświadczyłem pozytywnego wpływu na młodzież, jeśli pozycja pastora, więc kogoś, kto kieruje ogółem w zborze, także inspiruje, była właśnie taka, który pokazywał pewne drogi, możliwości działania, troszkę podpowiadał, ale dawał młodym ludziom też taką możliwość samodzielnego działania. I to w przypadku tej mojej grupy, o której wspomniałem, znakomicie się rozwinęło, także z tego się bardzo cieszę, chociaż oczywiście są też pewne zagrożenia. Nie wszystka młodzież może da się w tym kierunku prowadzić, w tym właśnie aktywności. To jest też bardzo indywidualna sprawa. Ale wiesz, chciałem jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć z mojego doświadczenia. Zresztą pytałeś o to, ale później nasza rozmowa troszkę w innym kierunku poszła. Co ja osobiście robiłem w związku z duchowym wychowaniem moich dzieci. Jeśli chodzi o dwójkę starszych dzieci, w mniejszym stopniu to miało miejsce przy tym młodszym, bo była pewna różnica wiekowa. Starałem się i w dużej mierze mi się to udawało, aby każdego wieczora spotkać się z nimi, często kiedy oni już byli w łóżku, i rozmawiać z nimi o Bogu, opowiadać im różne historie biblijne, których oni jeszcze nie znali. Ja akurat nie czytałem, powiedzmy, z jakichś opracowań, ale własnymi słowami opowiadałem historie biblijne. Albo nieraz takie historie z morałem, nieraz nawet z mojego życia im opowiadałem. i wiem, że dla nich to był wyjątkowy czas. Nieraz, kiedy na przykład nie było mnie w domu, a one już były, kiedy ja wracałem, one już prawie że zasypiały, kiedy tylko się pojawiałem, nie było siły. Było wołanie, domaganie się, tato, historia, chodź na historię. Ja to czyniłem też z dużą radością. Nieraz oczywiście tak troszkę je na próbę brałem i był to taki wspaniały czas, który wiem, że oni to uwielbiali. Dzieci lubią historie biblijne. Nie są to takie historie, które dzisiaj świat proponuje w różnego rodzaju programach telewizyjnych, jakieś niezwykłe przygody, niezwykłe krainy. Historie biblijne są proste, zaczerpnięte z codziennych
sytuacji, problemów,
ale często tam jest ta mała interwencja Pana Boga, która
rozwiązuje.
To mała oczywiście w cudzysłowie, prawda?
Gdyż działanie opatrzności.
Nieraz to są wspaniałe rzeczy, nieraz oczywiście to lata. Pewne procesy miały miejsce w dłuższym przedziale czasowym, ale to jest coś, co dzieci naprawdę z dużym zainteresowaniem słuchają, mają potem swoje ulubione historie. Także niechaj rodzice co czynią, to rzeczywiście te słowa, które Mojżesz zapisał, opowiadaj im rano i wieczorem o Bożej miłości, o Bożym prowadzeniu w Twoim życiu, jak Pan Bóg Ciebie doświadczał. To kształtuje w dużym stopniu duchowość dzieci. Ja myślę, że jeśli chodzi o starszych dzieci, to mogę powiedzieć, że one generalnie poszły w kierunku wiary, w kierunku takim, że Bóg jest dla nich ważny. Jeśli chodzi o młodszego, to się okaże. Jeszcze te wybory
nie boisz się, to jest bardzo istotny problem. Rozmawiałem z dwójką rodziców, którzy należą do innego zboru, też tu na Opolszczyźnie. Myśmy takie priorytety, cele dla swojego życia spisywali na kartkach, 5 najważniejszych, takie ćwiczenie, można powiedzieć, coachingowe. Jednym z priorytetów najważniejszych właśnie dla tych rodziców, dla matki głównie, było dobro ich dzieci, bo jeżeli nie poznają Jezusa, wtedy czeka je wieczne potępienie. Czy ty nie boisz się, że Radek będzie skazany na takie wieczne potępienie, kiedy nie pójdzie za Jezusa?
Pierwszym naszą troską to jest troska o samego siebie, prawda? Pierwsze to powinniśmy się bać o samych siebie, o naszych najbliższych jak najbardziej. Nigdy nie wiemy, jaka będzie przyszłość. To
Ale
Bóg wie.
Czy będziesz, Sławku, szczęśliwy w niebie, kiedy twoje dzieci będą w piekle cierpieć przez wieki? To mnie by było ciężko i stąd to pytanie.
Mamy wspaniałą obietnicę Bożą, że przyjdzie taki czas, że Bóg otrze wszelką łzę. A więc nawet kiedy będą miały miejsce takie przypadki, że rodzice będą zbawieni, dzieci nie, czy odwrotnie, dzieci zbawione, rodzice nie, to jednak Bóg jest w stanie uciszyć każdy smutek, wyeliminować każdy żal i tak będzie. To tego jestem pewien. Oczywiście miłość Boża nie dopuszcza czegoś takiego, jak nieraz w chrześcijaństwie się pojawia, że człowiek będzie cierpiał wieczne, czyli nieustające, jak to nieraz ludzie przedstawiają, męki w związku z tymi negatywnymi wyborami, które w swoim życiu dokonał. My wierzymy, że Pismo Święte uczy o tym, że konsekwencje negatywnych wyborów skończą się utratą życia wiecznego przez tych, którzy wybrali świat, a nie wybrali Boga. No niemniej jednak takie rozstania też będą na pewno bolesne, ale przyjdzie taki czas, kiedy Bóg otrze wszelką łzę z oczu ludzkich. Będzie wieczna radość, wieczne szczęście i tak to sobie wyobrażam.
Te słowa są niezwykle pozytywne, ale wróćmy do młodzieży. Kiedy nasza młodzież dojrzewa, w tym momencie to zainteresowanie Jezusem jakby z definicji staje się mniejsze. Pojawia się wiele dystraktorów. A to gimnazjum, a to liceum, komórki, komputery, wyjazdy na różne świeckie obozy. Nie uważasz, że to taki czas kryzysu wiary dla dziecka, które wyrasta w młodzieńca?
No na pewno jest
bunt,
to
bunt.
Na pewno jest to okres, kiedy to zderzenie ze światem jest silne, jaskrawe. pojawiają się pytania, pojawiają się wzajemne interakcje, rodzice, młodzież dzieci. Wierząca, niewierząca, wpływ rówieśników jest silny. Jeśli chodzi o działania naszego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w świecie, to powiem, że tutaj działania idą w tym kierunku, aby o ile jest to możliwe, powoływać do istnienia i do funkcjonowania kościelne szkolnictwo, także to, które może spełniać te funkcje świeckie. W naszym kraju jest to dosyć trudne, gdyż w naszym kraju adwentystów jest niewielu, ale na świecie adwentyzm ma najbardziej rozbudowane wśród kościołów protestanckich szkolnictwo, także tutaj rzeczywiście przykładamy do tego dużą wagę, aby także młodzież zabezpieczyć na tym etapie, kiedy oni wchodzą już w samodzielne, dorosłe życie i kształtować ich duchowość w dalszym ciągu. Na pewno można jeszcze o wiele więcej w tej kwestii uczynić.
Bardzo dobrze, jeśli kończy się to tak. Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna imienia Michała Beliny Czechowskiego w Podkowie Leśnej. No właśnie, leży przed nami opinia Rady Zboru dla młodej osoby o imieniu Roxana.
Zgadza się.
Opinia pozytywna?
Tak, w tym przypadku jak najbardziej pozytywna. Zresztą rzadko się zdarza, aby opinia była negatywna.
Same piątki.
Ja nie pamiętam, żeby były negatywne opinie. W zasadzie ludzie, którzy decydują się na studia w naszej adwentystycznej szkole, uczelni, to są ludzie, którzy decydują się z powodów takich, że interesuje ich duchowość i chcą także potem swój czas w życiu dorosłym, zawodowym poświęcać sprawom i zawodowym, i Bożym, żeby oczywiście tego czasu było jak najwięcej, który jest skierowany na wartości duchowe, Boże. W tym wypadku akurat Roxana zainteresowała się pedagogiką, a więc być może w przyszłości będzie dobrą nauczycielką, która między innymi będzie mogła prowadzić zajęcia z dziećmi, religię i tak dalej.
Wybrany kierunek nauki katechetyka. Jest bardzo ciekawe, oceniacie postawę chrześcijańską, tu jest piątka, aktywność w życiu zborowym, piątka, równowaga emocjonalna, piątka, umiejętność współżycia z ludźmi, piątka, zdolności intelektualne, piątka i umiejętność wysławiania się. Przydatność kandydata na studiach teologicznych. Polecam kandydata bez zastrzeżeń. Rada Zboru?
Tak, polecam. To akurat była opinia Rady Zboru.
To jest taki piękny przykład tego uwieńczonego chyba sukcesem wychowania, prawda? Młody człowiek chce podjąć służbę, chce pozostać w związku z Bogiem.
W przypadku Roxany, o której wspomniałeś, jest to o tyle cenne, że ona nie wychowywała się w takiej atmosferze przeżyć duchowych od maleństwa, gdyż jej rodzice w późniejszym czasie zainteresowali się Pismem Świętym, zainteresowali się Bogiem, tak jak to Słowo Boże przedstawia. No i Roxana od pewnego dopiero momentu też wkroczyła na tą drogę z przyczyn ku najpierw rodziców, a potem to był już jej osobisty wybór.
Bo każdy z nas dokonuje osobistego wyboru. Kant diecezji południowej, zaprosiłeś mnie, bardzo pożytecznie spędzony czas i dobrze spędzony czas. I ze smutkiem pewnym zauważyłem, że nie jestem już młodzieżą. A młodzież tam była, prawda?
No akurat ten kamp nie był zbyt liczną imprezą. Nasza diecezja południowa dopiero startuje z tymi kampami, natomiast ogólnopolskie,
to mnie interesuje, namioty.
Ogólnopolskie kampy, które mamy akurat na Pomorzu, są co roku licznie odwiedzane przez młodych ludzi, a jest też cenne, że młodzież organizuje kampy, które są ściśle takie poświęcone działaniom ewangelizacyjnym i wielu młodych ludzi chętnie w tym uczestniczy. To jest też budujące.
To jest super, niewątpliwie. Badacze Pisma Świętego organizują również takie właśnie kampy dla doroślejszej młodzieży, ale w Łosińcu co roku odbywał się do tej pory takie właśnie spotkanie odbywało się dla dzieci od 9 prawdopodobnie do 15 lat. Macie coś takiego?
Może bardziej w formie obozów, czy to właśnie harcerskich, czy czy mamy ośrodek w Wiśle, gdzie też młodzież spotyka się na takich obozach, czy może nawet koloniach wypoczynkowych.
Dzieci.
Przepraszam, ale oczywiście tam są na grupy wiekowe podzielone, więc jest i dla młodzieży, a też dla dzieci. Także dziękuję za sprostowanie tutaj. Także są dla grup wiekowych starszych i młodszych organizowane.
Ja chciałbym Tobie podziękować za to nagranie 20 minut o dzieciach i młodzieży, pokolenie jutra. Bo tak naprawdę to pokolenie jutra w okresie przedzjazdowym specjalnie im poświęcono kronikę za czasów Edwarda Gierka. To było ważne, dlatego że to oni zbudują nową Polskę. Tak twierdzono. I to jest ważne, dlatego że to pokolenie ludzi wierzących wkrótce wejdzie w dorosłe życie i zbuduje wierzącą Polskę.
Dokładnie.
Bardzo dziękuję za to nagranie.
Dziękuję bardzo.